34 minuty po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym gościem jest teraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pan Wojciech Grochala. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie dyrektorze, mamy porozmawiać o wodzie, ale ponieważ dzisiaj pojawiła się taka nieoficjalna informacja po konferencji prasowej premiera, że prawdopodobnie od poniedziałku znów będzie można chodzić do lasu. Już państwu mówiłam wcześniej, kiedy zajawiałam audycję, że pan dyrektor się pewnie z tego powrotu do lasu będzie cieszył. Chyba tak jest, panie dyrektorze, prawda?
Zacznę od premiera, to znaczy myślę, że do momentu, dopóki nie będzie oficjalnego dokumentu, to na razie tylko mówimy o pewnych, że tak powiem, plotkach.
Ale to chyba wszyscy na to czekają.
No wszyscy czekają, pewnie tak. Natomiast wrócę do tego chodzenia do lasu. Proszę państwa, no w naszym przypadku mamy komfortową sytuację. Mieszkamy w województwie, które mieszkańców mamy niecały milion, a mamy prawie 500 tysięcy hektarów lasów ponad. W związku z powyższym na każdego mieszkańca naszego województwa przypada nawet ponad pół hektara lasu. Czyli gdybyśmy wszyscy mieszkańcy województwa lubuskiego postanowili wybrać się do lasu, to pewnie byśmy się w tym lesie nawet nie widzieli. Oczywiście chyba, żebyśmy się zgromadzili w jednym miejscu, ale gdybyśmy się chcieli rozproszyć, to na każdego z nas przypada obszar odległość od jednej do drugiej osoby wynosiłaby no ponad 70 metrów, 80 metrów, w związku z powyższym w lesie często byśmy się nie widzieli, więc tu zagrożeń rzeczywiście nie ma. Ale ja rozumiem te obostrzenia, które zostały wprowadzone, dlatego że one no nie mogły być wybiórczo stosowane, a mamy takie rejony w Polsce, gdzie lesistość jest bardzo niska, a są to wokół duże, znaczy są wokół dużych aglomeracji miejskich, takich jak Warszawa czy Kraków. No i niestety tam wyjechanie nagle kilkuset tysięcy ludzi do lasu no skutkuje tym, że i w tym lesie, i na tych przy drogach wszystkich leśnych, no po prostu są tysiące ludzi, którzy często gromadzą się i jest ich często tak dużo, że prawie jak na plaży w Międzyzdrojach w sezonie letnim. W związku z powyższym tutaj myślę, że rząd z tego tytułu no, podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast no, czy ona zostanie zagodzona i w jaki sposób trudno mi się odnosić? Jeżeli zostanie zagodzona, to oczywiście my zapraszamy wszystkich do lasu. Bardzo miło państwa witamy i zachęcamy do tego, żeby mądrze korzystać z tego lasu, a mądrze to nie tylko ze względu na koronawirus, ale również mądrze ze względu na to, że no, żebyśmy nie stwarzali swoim pobytem w lesie zagrożeń dla tego lasu. I to taki mój apel i taka prośba.
Mam nadzieję, że w poniedziałek ta informacja już będzie potwierdzona. Pan wie tak samo jak ja, że światło słoneczne, ruch, kontakt z przyrodą, powietrze to są niezbędne dla prawidłowego rozwoju człowieka i można się bez tego obyć jakiś czas, ale na dłuższą metę to może po prostu skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Zresztą miłośnicy przyrody, no to bez lasu jak po prostu bez powietrza, więc czekamy na tą informację. Panie dyrektorze, ale teraz nawiązując do problemów, które no przykryte są tym, co dzieje się obecnie. Od kilku lat obserwuję wodę w rowach melioracyjnych, w niewielkich oczkach, na bagnach. My w październiku razem z nadleśniczym Arkadiuszem Kapą nagrywałam reportaż w lasach obok Czerwińska wzdłuż cieku strumienia Łączy, gdzie są żeremia bobrów. Nawet tam bobry nie były w stanie tej wody zatrzymać. W październiku jej nie było. Jak pan określa poziom wód gruntowych w naszych lasach? Czy ten strach jest uzasadniony?
Proszę pani i proszę państwa, myślę, że wiele osób w Polsce nie uzmysławia sobie problemu, że tak naprawdę no dzisiaj mamy problem koronawirusa i to jest problem, który stał się takim numerem jeden i wszyscy wokół niego chodzimy i na jego temat rozmawiamy. Wszystkie media na ten temat informują, on jest bardzo nośny i bardzo znaczący, bo stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli Polski, ale również i całej Europy i świata. Ale myślę, że wiele osób nie zdaje sprawy sobie z tego, że właściwie Polska stoi przed olbrzymimi dwoma problemami. I one są problemami, które nie są dzisiejszymi, czy z roku 2020. Te problemy były już monitorowane i wskazywane przez naukowców kilkadziesiąt lat temu. Jeszcze będąc studentem pamiętam, że były wtedy już wskazywane problemy, że jednym z tych problemów Polski będzie brak wody. Drugim jest demografia z tych problemów takich jak gdyby Polski. My sobie nie zdajemy sprawy, że my po prostu nam grozi wyludnienie z jednej strony, bo demografia się załamała i tutaj za kilkadziesiąt lat będziemy mieli poważny problem, bo po prostu nie będzie miał kto tutaj pracować i nie będzie kto miał zarabiać na nasze dzisiejszych pracujących emerytury czy renty. Ale to jest, zostawmy ten temat. Natomiast wracam do wody. To już w 70-tych latach był apel i były właściwie bardzo silne tutaj naciski, lobby naukowego, że musimy podjąć szereg działań w kierunku zatrzymywania wody. Niestety minęło 50 lat i przez te 50 lat nie zostało właściwie nic zrobione w tym względzie. I dzisiaj mamy przeogromny problem, bo jeśli chodzi o ilość wody w Polsce na mieszkańca, to ona jest niższa niż w Egipcie. My sobie tego nie zdajemy sprawy. My jesteśmy bardzo nisko w tych ilościach wody. Chyba najniższą ilość wody na mieszkańca mamy w Europie, a w świecie też bardzo nisko. I ten problem się teraz pogłębia, bo od kilku lat obserwujemy te zmiany takie pogodowe, bo trudno jeszcze nazywać je zmianami klimatycznymi, bo często się używa takie słowa, że to zmiany klimatyczne. Żeby mówić o zmianach klimatu, to trzeba mówić o obserwacjach co najmniej kilkudziesięcioletnich albo być może stuletnich. Natomiast na pewno są nastąpiły w tej chwili w ciągu ostatnich kilku lat zmiany pogodowe i charakteryzujące się tym, że mamy bezśnieżne zimy. Mamy suche lata w ciągu dla województwa lubuskiego, taki średni opad roczny, norma taka, to jest około 500 mm. My natomiast od kilku lat mamy opady poniżej 400 mm. W związku z powyższym bardzo intensywnie następuje obniżanie poziomu wód gruntowych. I to dotyczy, jeżeli spojrzymy na mapę Polski, to dotyczy województwa lubuskiego, szczególnie jego południowej części, północnej części województwa dolnośląskiego i zachodniej części województwa wielkopolskiego. To są obszary, gdzie są największe braki wody. To oczywiście ma olbrzymi wpływ na życie przyrody, no bo jeżeli już mówimy o lesie, no to las, żeby w ogóle jakiekolwiek rośliny, żeby żyły, żeby rosły, to one potrzebują właśnie trzech czynników, czyli potrzebują światła, potrzebują dwutlenku węgla i wody, żeby mógł zachodzić proces fotosyntezy. Jeżeli któryś z tych czynników zaczyna brakować, no to zaczynają się problemy. I nie tylko te problemy dotykają nas jako leśników, ale dotyczą właściwie wszystkich przyrodniczych kompleksów i zjawisk, również i w polach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my podejmujemy szereg przeróżnych działań. Już od kilku lat, gdyby leśnicy zorientowali się, że ten problem braku wody będzie narastał i narasta. W związku z powyższym już kilka lat temu przez Lasy Państwowe została podjęta inicjatywa retencjonowania wody, zatrzymywania wody. W związku z powyższym na bardzo wielu ciekach, bardzo słabych, nawet bardzo małych rowach budujemy zastawki, próbujemy wody opadowe zatrzymywać. Mamy dużo takich tutaj również w naszej dyrekcji ciekawych przykładów, gdzie nawet wzdłuż dróg, gdzie są rowy, to budujemy pewne zastawki, żeby te wody nie spływały tymi rowami i nie uchodziły do rzeki, dalej do Bałtyku, tylko żeby zatrzymywać w lesie.
Panie dyrektorze,
Wspomniała o bobrach, to ja tylko dopowiem, że rzeczywiście bardzo często ten bóbr, szczególnie w gospodarce tej rolnej, jest postrzegany jako taki
szkodnik,
dlatego że on rzeczywiście niszcząc wały przy rzekach, czy budując drzewa gdzieś tam wśród pól, czy wśród łąk, powoduje zalanie dużych obszarów, czy pól, czy łąk i uniemożliwia uprawę tych gruntów. Natomiast my w lesie go traktujemy bardzo przychylnie, bo mamy świadomość, że po prostu zatrzymanie tej wody wpływa na wzrost tego lasu, jego kondycję i tutaj bardzo te nasze działania są jak najbardziej probobrowe, tak powiem.
Ładnie to zabrzmiało. Ja chciałam zapytać o tę małą retencję. Czy te zbiorniki są wam też potrzebne do gaszenia pożarów?
Znaczy różne są działania podejmowane. Oczywiście tam, gdzie mamy możliwość taką, żeby zbudować zbiornik, który będzie w stanie utrzymywać wodę przez cały rok i taki poziom, żeby można było korzystać jako zbiorniki przeciwpożarowe, to oczywiście też takie robimy. Chociaż nie wszystkie się nadają, bo przy tych ostatnich właśnie latach suchych to często nam się zdarza, że te zbiorniki są sezonowe. To znaczy ta woda udaje nam się utrzymywać przez kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni, ale aż w ciągu roku one również wysychają. Dlatego my podejmujemy tu, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, inne działania, a coraz częściej idziemy w takie rozwiązanie, że budujemy zbiorniki, a przy nich studnie głębinowe, które w okresie tym zagrożenia pożarowego napełniamy po to, żeby można było z nich korzystać. ale też te zbiorniki, które da się utrzymać wodę w nich przez cały ten sezon letni, oczywiście są wykorzystywane do celów przeciwpożarowych również.
Ja chciałabym, żeby pan zmierzył się z takim argumentem. Zapewne wiele, wiele razy słyszał pan o tym, że o brak wody i pożary oskarża się leśników, i ten argument na pewno pan często słyszał, że gdyby leśnicy nie wycinali lasów, to nie byłoby pożarów, nie brakowałoby wody.
Znaczy, ja powiem tak, te argumenty są jak gdyby takie chybione, dlatego że ciągle zapomina się o jednym, znaczy, bo ja często uczestniczę w różnych gremiach, w różnych spotkaniach, ale często nawet w takich spotkaniach towarzyskich, gdzie wielu moich znajomych, wiedząc, że jest leśnikami, te tematy podejmuje i często właśnie ten argument, o którym pani w tej chwili mówi, jest podnoszony. I zapomina się o tym, że my mamy ten komfort, że w Polsce lasów systematycznie przybywa. W ciągu ostatnich, no możemy już dzisiaj powiedzieć, no, prawie 75 lat, to tak na dobrą sprawę w Polsce przybyło lasów o 50%. Czyli w stosunku do tego, co było w latach 40., dzisiaj mamy 50% więcej lasów. Czyli ciągle lasów trzeba. My wycinamy, owszem, ale my je ciągle odnawiamy. Bo ideą całą naszej gospodarki leśnej jest taka jak gdyby zrównoważona gospodarka. Czyli my hodujemy, ale owszem nie dopuszczamy do tego również, żeby to drewno zmarnować, ale też bardzo ważny argument, bo to też wiele osób jak gdyby ciągle zapomina o tym, że las owszem jest producentem tlenu, pochłania dwutlenek węgla, ale w momencie kiedy żyje, w momencie kiedy las zaczyna zamierać, a las nie jest wieczny, on w pewnym momencie drzewa zaczynają obumierać i zaczynają się ze starości przewracać, to w momencie kiedy się ten las zaczyna rozkładać, to drewno się zaczyna rozkładać, to on w tym momencie emituje dwutlenek węgla, czyli on naprawdę go generuje. Natomiast jeżeli my te drzewa w odpowiednim momencie wytniemy, posadzimy nowe, to te drzewa, w których został zakumulowany dwutlenek węgla i to drewno wtedy można wykorzystać czy w budownictwie, czy w meblarstwie, czy w różnych innych dziedzinach i on na setki lat, ten dwutlenek węgla tam może być zakumulowany i on w tym momencie jak gdyby się nie rozkłada, nie emitujemy tego dwutlenku węgla do atmosfery z powrotem. Natomiast zostawienie go w lesie, takiego drewna rozkładającego się, pewno, że te, pewne masy powinny być, bo one są potrzebne do tego, żeby tam się mogły rozwijać różne organizmy, czy to grzyby, czy również organizmy rozkładające drewno, które żywią się rozkładanym drewnem, ale nie może być tak, że doprowadzamy do sytuacji takiej, że się nam rozpadają całe drzewostany, bo w tym momencie właściwie my nie działamy proekologicznie, tylko my tak na dobrą sprawę znowu emitujemy dwutlenek węgla, więc tu trzeba zachować się bardzo rozsądnie. I teraz wracając do pytania o pożary i wodę. Więc my przez tą racjonalną gospodarkę, to my nie doprowadzamy do sytuacji takiej, że zostawiamy powierzchnię kompletnie bezleśne. W momencie, kiedy wytniemy jakiś fragment lasu, to zgodnie z ustawą o lasach, my jesteśmy zobowiązani w ciągu 5 lat przywrócić to miejsce las. I nawet ta sytuacja, która była w 2017 roku, kiedy kilkaset tysięcy hektarów lasu w Polsce zostało zniszczonych przez nawałnicę sierpnia 2017 roku, to dzisiaj, właściwie już w tym roku, kończymy odnawianie tych powierzchni, czyli te powierzchni, na te powierzchnie zniszczone wtedy przez wiatr, my jako leśnicy znowu przywracamy las. I tutaj to zagrożenie, o którym pani mówi, że jak gdyby te powierzchnie są pozbawione lasu, to z tego powodu jak gdyby są narażone bardziej na wysuszanie, są nieprawdziwymi argumentami. Także tutaj to jest też taki nieprawdziwy argument.
Czy teraz pożarów jest więcej niż w ostatnich latach?
Znaczy, nie. No to oczywiście ten brak wody, te bezśnieżne zimy, no skutkują tym, że mamy od właściwie kilku lat bardzo dużo ilość pożarów. Tylko tutaj, no to nas dużo kosztuje, bo to nie jest za darmo, ale zbudowaliśmy system, bardzo dobry system monitorowania tych obszarów leśnych. Mamy wieże obserwacyjne na terenie naszej Dyrekcji Regionalnej w Zielonej Górze, mamy ich ponad 60, na których mamy i obserwatorów, i kamery przemysłowe do obserwowania tego terenu. To daje tę możliwość, że my wykrywamy bardzo wcześnie w zarodku te pożary i mimo tego, że nasza Dyrekcja Zielonogórska należy jako jedyna w Polsce do tych no, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, czyli tutaj drzewostany są najbardziej zagrożone pożarami, to jednak my mamy bardzo dużo tych zdarzeń, bo średnio rocznie to jest około 400. tych pożarów. Natomiast mamy najmniejszą powierzchnię tych pożarów. Ona systematycznie od wielu lat utrzymuje się na poziomie około gdzieś tam 10, między 10 a 15 arów, czyli to jest bardzo mała powierzchnia, czyli bardzo wcześnie, bardzo szybko wykrywamy, bardzo szybko dzięki temu, że mamy również na Bleśnicach swoje samochody przeciwpożarowe, docieramy do tych małych pożarów i je w zarodku gasimy. I to jest dużym wysiłkiem tu i naszych służb, i naszych pracowników, ale również i finansowym dużym wysiłkiem Lasów Państwowych, ale dzięki temu właśnie udaje się nam uniknąć od wielu lat już dużych pożarów, a wcześniej w 90-tych latach mieliśmy pożary, które miały ponad 1000 hektarów. W zeszłym roku na terenie Niemiec, po sąsiedzku z nami w Brandenburgii, również były pożary, które miały ponad 1000 hektarów. W związku z powyższym to świadczy o tym naszej sprawności na tym bardzo dobrym systemie tej ochrony przeciwpożarowej.
A podpalanie łąk też nie pozostaje bez konsekwencji dla lasów, prawda? Bo one często przylegają do terenów leśnych i ten pożar, teraz zwłaszcza kiedy jest tak sucha ściółka, słuchacze audycji już komentowali w mediach społecznościowych, że po prostu no jest coraz bardziej sucho w lesie. Zresztą każdy, kto ma ogródek, wie, co się dzieje. Więc podpalanie łąk nie pozostaje bez konsekwencji. Prawda?
Można powiedzieć, że większość tych pożarów, zdecydowana większość, olbrzymi procent tych wszystkich pożarów to są wynikają z pożarów jak gdyby spowodowanych przez człowieka. Z różnych powodów. Często niestety, mówię to jeszcze raz, również z powodu podpaleń, złośliwych podpaleń. Część jest bezmyślności. Właśnie jakichś takich pomysłów, że gdzieś tam ktoś wymyśli suchą trawę zeszłoroczną, której tam nie skosił w odpowiednim momencie. Jak ją wypali, to mu się odświeży, będzie lepsza trawa, będzie... Często ludzie wyobrażają sobie, jak wypalą gdzieś na rowach jakieś suche trawy, czy jakąś roślinność zeszłoroczną, to nie będzie mu się rozprzestrzeniało jakieś zachwaszczenie na te jego działki, jego pola. Nie zdają sobie sprawy, że oprócz tych strat takich właśnie, jak gdyby, że to zagrożenie pożarowe, ale z drugiej strony również te olbrzymie straty środowiskowe, bo z jednej strony mówi się ciągle o ochronie powietrza, o tym, żeby nie emitować dwutlenku węgla, żeby ograniczać emisję dwutlenku. Z drugiej strony no, przy wypalaniu takich areałów, no, gdzie ten dwutlenek węgla się wydostaje i właściwie dostaje się do atmosfery, to sami sobie niszczymy tę atmosferę, a przy okazji w tych właśnie zaroślach często gdzieś właśnie wzdłuż jakichś rowów, cieków, mnóstwo różnych drobnych zwierząt, czy to jakichś płazów, czy gadów, czy jakichś mięczaków, no przeróżnych, czy nawet lęgów ptaków, które się tam lęgną, jest zniszczone. Także to są takie olbrzymie straty środowiskowe. I tutaj apeluję, jeżeli mam możliwość do Państwa, żeby rzeczywiście tutaj zachować olbrzymią taką zdrowy rozsądek i odpowiedzialność, bo po prostu to działamy wbrew, ciągle mamy na ustach ekologię, ciągle mówimy o ochronie środowiska, o tym, jak to wszystko powinno być zbudowane, jak to wszyscy powinniśmy działać prośrodowiskowo, a często w sposób bezmyślny właściwie sami się przyczyniamy do zniszczenia tego środowiska.
Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, był Państwa gościem. No i czekamy na cofnięcie tego zakazu, chociaż on też pewnie będzie to wejście do lasu obwarowane różnymi zasadami, których powinniśmy przestrzegać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Ja jeszcze raz tylko apeluję, żeby rzeczywiście zachowywać się odpowiedzialnie i naprawdę mądrze w lesie. Zapraszamy. Leśnicy są otwarci na mieszkańców i na pewno, jeżeli ktoś będzie mądrze korzystał z tego lasu i nie szkodził, to nikomu się krzywda nie stanie. Także zachęcamy, zapraszamy. Jeżeli tylko zostanie zakaz zniesiony, na pewno Państwa bardzo serdecznie spotkamy w lesie i przywitamy w lesie. Dziękuję również. Dobranoc.
Dobranoc.